Lista Rachonia w Radiu Gdańsk. Magazyn polityczny.
Zanim 24 lutego tego roku Federacja Rosyjska rozpoczęła agresję na Ukrainę, wywiady państw NATO, zwłaszcza wywiady Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, precyzyjnie informowały, jak ta wojna będzie wyglądać. Zarówno ówczesny premier Boris Johnson, jak i prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden szczegółowo informowali o tym, jaki scenariusz rozegra się na Ukrainie. Nie pomylili się. Ich wywiady posiadały precyzyjną wiedzę na temat tego, co dzieje się w Federacji Rosyjskiej, w jaki sposób Federacja Rosyjska planuje swoje działania i co chce zrobić w najbliższym czasie. Również przebieg samej wojny wskazywał na to, że informacje dotyczące rosyjskich planów są szczegółowo znane na Zachodzie. Jakie ma to konsekwencje i co oznacza to w perspektywie przegranej, przynajmniej na tym etapie wojny przez Federację Rosyjską i co oznacza to w kontekście informacji, które podaje w tej chwili prezydent Stanów Zjednoczonych, że ryzyko nuklearnej eskalacji jest najwyższe od lat 60. I właśnie ta sprawa w tym tygodniu jest na szczycie mojej listy. Zapraszam. A państwa i moim gościem jest dr Jan Matkowski, nauczyciel akademicki, analityk sceny politycznej ukraińskiej, sceny politycznej obserwujący od samego początku przebieg wojny na Ukrainie. Witam serdecznie.
Dzień dobry panie redaktorze, witam słuchaczy radia.
Washington Post poinformował w bardzo rzadkiej publikacji, nie mamy tego rodzaju przykładów zbyt wiele, powołując się na źródła wywiadowcze w Stanach Zjednoczonych, że prezydent Stanów Zjednoczonych w najnowszym briefingu prezydenckim, takim dokumencie, który codziennie dostaje o najważniejszych wydarzeniach na świecie, otrzymał informację o tym, że jeden z najbliższych współpracowników Władimira Putina w trakcie ostatnich spotkań oceniających wojnę na Ukrainie otwarcie zakwestionował jego przywództwo w czasie tej wojny. Co oznacza z jednej strony opublikowanie tego rodzaju informacji, z drugiej strony co mówi nam taki stan rzeczy, taki fakt, że informacja przeciekła do mediów na Zachodzie o wewnętrznej sytuacji w Federacji Rosyjskiej w wyniku trwającej wojny?
Panie redaktorze, należy przypomnieć, że już kilka lat temu w kręgach zbliżonych do Putina zdania co do Ukrainy były podzielone. Po operacji, którą przygotowywał Putin ponad 15 lat, on przygotowywał, przypomnę sobie, opierała się na narzędzie, które zbierało informacje i przygotowało. Generalnie to narzędzie było Federalna Służba Bezpieczeństwa, czyli FSB. Natomiast coraz bardziej od momentu, kiedy przyszedł Putin do władzy, był odsuwany wywiad wojskowy i był odsuwany służba wywiadu zewnętrznego, która została następczynią pierwszego wydziału zarządu KGB Związku Radzieckiego. Z momentu, jak przyszedł Putin do władzy, on obsadzał to ludźmi niekompetentnymi. I tutaj przypomnę sobie areszt w Stanach Zjednoczonych 10 szpiegów rosyjskich, którzy działali tam z ramienia FSB. Czyli to, co teraz część tak zwanych profesjonalistów, ludzi związanych prawdopodobnie z armią, otwarcie zaczęło krytykować Putina. I to, że to przedostało się do mediów z pomocą, znaczy najpierw do wywiadu Stanów Zjednoczonych, świadczy o tym, że ten kryzys rzeczywiście tam jest w środku. Putin przewidywał sobie, że z Ukrainą on zrobi tak, jak swego czasu to było zrobiono z Afganistanem, kiedy wylądował desant, czyli jednostka specjalna KGB, jednostka Alfa, czy to Wimpel, ono się nazywało jakoś tak. I tutaj wszyscy się rozbiegli. To tak samo ta jednostka specjalna miała wylądować w Hostomelu pod Kijowem. Rząd ukraiński miał uciec, prezydent miał uciec i oni mieli świętować. Okazało się, że to nie jest tak. I źródła, które my obserwujemy, mówią, że generałowie z armii rosyjskiej przewidywali taką sytuację i krytykowali plan Putina, który polegał na tym właśnie brałurze i tym szybkim podbiciu Kijowa. Uprzedzali, żeby nie rozpoczynać wojny i to w 2016, 2017, 2018 pisała prasa nawet rosyjska, że jeżeli Federacja Rosyjska zaatakuje Ukrainę, to się skończy tragedią dla państwa rosyjskiego. Teraz prawdopodobnie oni wiedzą, że to rzeczywiście tragedia jest blisko, więc jeszcze starałem się ratować ten Titanic rosyjski. Prawdopodobnie rzeczywiście być może tam wewnętrznie naciskałem na Putina. To z jednej strony. Z innej strony skrzydła radykalne krytykuje Putina za nieużycie broni jądrowej. O tym też trzeba powiedzieć.
No to o broni jądrową za chwilę spytam. Kończąc pierwszy wątek, to również trochę wygląda jak na wypuszczenie do mediów na całym świecie informacji o tym, że amerykański wywiad posiada źródło uplasowane bezpośrednio w najbliższym kręgu współpracowników Władimira Putina dla prezydenta Federacji Rosyjskiej wywodzącego się z służb specjalnych, ze służb wywiadowczych, no to coś w rodzaju upokorzenia mam wrażenie, jeśli to jest informacja prawdziwa, a zakładam, że skoro pojawiła się publicznie, to Amerykanie mają pewność, że odnosi się do jakiegoś prawdziwego wydarzenia. No bo inaczej odbiorca tej wiadomości, Władimir Putin i jego najbliżsi, no po przeczytaniu jej wiedzieliby, że jest nieprawdziwa. Jeśli wydarzyło się coś takiego, no to mogą mieć przeświadczenie, że wśród najbliższych współpracowników jest zdrajca.
Otoczenie Putina już w lutym i w marcu oświadczało, oczywiście nie w oficjalny sposób, oświadczało, że w bliskim kręgu Putina rzeczywiście jest wysoko postawiony kret amerykański i jako dowód były przetaczane działania armii ukraińskiej, która działała z wyprzedzeniem. Oczywiście teraz już wiemy, że wyprzedzenie było spowodowane tym, że właśnie Amerykanie sugerowali kolejne kroki dla armii ukraińskiej i przewidywania armii amerykańskiej było dość skuteczne, czyli w kwietniu pojawiła się ta informacja, że rzeczywiście w bardzo bliskim otoczeniu. Oni szukali, kto to może być, oskarżali nawet szefa wywiadu, służby wywiadu zewnętrznego. Potem w maju było widać, kiedy oni świętowali 9 maja, czyli Dzień Zwycięstwa nad Niemcami faszystowskimi, było widać, że Putin był osamotniony i był pozbawiony tego swego otoczenia, które zawsze mu towarzyszyło. To też wiązało się z tym, że oni są nieufni wobec najbliższych, czyli oni, to jest Putin z tymi doradcami, z którymi przyszedł z Petersburga do Kremla. I potem skutkowało to tym, że on się izolował się w tym bunkrze, to na Syberii, to gdzieś tam na północnym Kaukazie, w Soczi. Ale to, że oni przewidują obecność szpiegów Stanów Zjednoczonych na Kremlu w wysoce postawionym dowództwie, czy to politycznym, czy to wojskowym, to jest prawda. I to nie jest to żadna tajemnica również dla tych, kto obserwuje tę scenę polityczną.
Prezydent Stanów Zjednoczonych wypowiedział się jednoznacznie na temat wysokiego ryzyka zastosowania przez Federację Rosyjską broni nuklearnej w ramach tego konfliktu. Jak to należy rozumieć? Z jakiego powodu prezydent Stanów Zjednoczonych mówi to, co mówi? I jakie są ewentualne przyczyny, dla których, jak rozumiem, ta opcja jest też rozważana w tej chwili przez tych, którzy rządzą Federacją Rosyjską?
Jak powiedziałem, nie jest tajemnicą, że Stany Zjednoczone bardzo dobrze są zorientowane w planach Kremla. I tutaj też przytoczę chociażby ten przykład, kiedy przedstawiciele Stanów Zjednoczonych w grudniu, w styczniu poprzedniego roku, w styczniu tego roku wyraźnie mówili, że jest szykowana agresja na niebywałą skalę dotychczas na Ukrainę. Nikt nie wierzył, większość to się śmiało, mówili, że ci Amerykanie zawsze im coś te. Natomiast niejednokrotnie Stany Zjednoczone udowadniały, że mają bardzo dobre źródła i mają bardzo dobrych analityków i to trzeba brać pod uwagę, jeżeli sygnały wychodzą z Waszyngtona czy z Nowego Jorku od kręgów politycznych i wojskowych amerykańskich o tym, że ryzyko zastosowania broni jądrowej jest wysokie, to trzeba brać to na poważnie. Trzeba brać pod uwagę, że część bliskiego otoczenia Putina nie to, że sugeruje, już domaga się tego, żeby ta broń była użyta. Oczywiście nie wiadomo w jaki sposób oni sugerują to zastosowanie tej broni, bo tutaj sposoby zastosowania są różne. Mogą być zastosowane przeciwko ludności cywilnej, przeciwko jednostkom wojskowym, przeciwko poligonom, albo po prostu straszenia i zastrzelenia tym ładunkiem taktycznym w powietrzu. Na pewno Federacja Rosyjska będzie dążyła do tego, żeby start tego pocisku odbył się z terenu Republiki Białoruskiej, nie z terenu Federacji Rosyjskiej. Zachowanie się Łukaszenki, który mówi, że musimy brać broń, żeby bronić swoje domy, świadczy o tym, że oni, czyli w Mińsku Łukaszenko przewiduje, że mogą odbyć się wydarzenia, które doprowadzą do tego, a tutaj wydarzenia i sugestie są bardzo, bardzo jasne. Jeżeli Łukaszenko mówi, że będziemy bronić swoich domów, to oczywiście nie od Ukraińców czy Rosjan, a od NATO, czyli tu bym bardzo, bardzo dobrze się przyjrzał tym wypowiedziom z Mińska. i bardzo dobrze to rozważał. Na pewno Rosja nie odważy się zastosować bezpośrednio ładunek jądrowy, który by wystartował z terenu Federacji Rosyjskiej, natomiast jako teren zapasowy Białoruś istnieje.
To na koniec mam jeszcze jedno w takim razie pytanie dotyczące tego, w jaki sposób ta sytuacja na froncie wokół Chersonia, wokół obwodu charkowskiego, który w zasadzie został już wyzwolony, wpływa na sytuację polityczną w ogóle samej Federacji Rosyjskiej w świecie, bo mam wrażenie, że w ostatnich tygodniach rosyjska armia stała się po prostu, no swego rodzaju, przepraszam za to sformułowanie, ale trochę tak to wygląda, pośmiewiskiem ze względu na to, jak radzi sobie, albo jak nie radzi sobie w tym konflikcie.
Jedno z założeń, którym sugerowali się Amerykanie i Brytyjczycy, dozbrajając armię ukraińską, było to, że dozbrajać należy tak, żeby nie było szybkiego zwycięstwa, ale żeby państwo ukraińskie nie upadło. Chodziło to o to, że szybkie zwycięstwo i klęska armii rosyjskiej spowodują kroki radykalne ze strony Kremla i dowództwa wojskowego i politycznego. My obserwujemy każdy dzień sukcesy armii ukraińskiej i te sukcesy z jednej strony są radosne, z drugiej strony to są niepokojące, ponieważ racja tu jest, że każdy sukces przybliża podjęcia kroku radykalnego. Nie przewiduję i nie wierzę w to, że Federacja Rosyjska powie, że wycofujemy się, zawieszamy broń, odstępujemy z terenu Ukrainy i siadamy, będziemy rozmawiali o przeszłości. Nie. Oni jednak uważają i są przekonani do tego, że podbiją cały teren Ukrainy. Oni nie odrzucili te plany. Wzorują się na 1812 roku, kiedy Moskwa była zajęta przez Napoleona. Oni wygrali tę wojnę. Oni wzorują się na 1943 roku, kiedy Niemcy faszystowskie już dochodziły do Moskwy, ale jednak udało się im zmobilizować. Oni nadal przewidują, że ta wojna może być wygrana. Poza tym oni prowadzą tę wojnę nie na swoim terenie, ale na obcym terenie, na terenie Ukrainy. Chociaż tu należy podkreślić, że dzisiaj 200 kilometrów w głąb Federacji Rosyjskiej samolot bezzałogowy zrzucił ładunek, który zniszczył dwa samoloty rosyjskie, więc tu też bym był ostrożnie o tym, czy wojna to tylko wyłącznie toczy się na terenie Ukrainy, czy również...
Panie doktorze, spoglądam na zegar. Dziękuję uprzejmie za to spotkanie, za ten niezwykle interesujący punkt widzenia na to, co dzieje się na wschód od granic Rzeczpospolitej. Jan Matkowski w Radio Gdańsk. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję.